Słuchaj, ty chciałeś coś pogadać o jakimś ważnym newsie.
No, więc Patryk Wega kręci film o Patryku Wedze. I to generalnie ja, kiedy to usłyszałem za pierwszym razem, ja myślałem, że to jest dowcip. Po czym przeczytałem to gdzieś indziej, nadal myślałem, że to jest dowcip. Po czym zauważyłem, że rzeczywiście się powstaje taki film i to będzie albo arcydzieło, albo
Albo dowcip.
jeśli to będzie parodia, pastisz, to będzie generalnie arcydzieło, ale jeśli to nie będzie, wiesz, ta komedia i nie będzie to takie turbo mega autoironiczne, to prawdopodobnie zobaczymy, jak człowiek znika w własnym odbycie, po prostu zawijając się, całując siebie samego.
Kinotok. Podcast filmowy.
Więc po prostu się zastanawiam, w którą stronę to pójdzie, bo nie wiem, czy Patryk Wega. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest głupi gościu, co nie?
Nie, nie.
I ciekawe, czy on ma tą samą świadomość po
Wydaje mi się, że
prostu,
ma.
tak?
Właśnie o to chodzi. Wydaje mi
Tak,
się, że on
też
jest
mi się wydaje,
absolutnie
co nie?
samoświadom od początku do końca tego, co robi, tego kampu, który robi, tej formuły w ogóle, którą sobie wymyśli, która ma przede wszystkim przynosić dużą kasę. Szuka tych najbardziej kontrowersyjnych tematów. No a cóż może być bardziej kontrowersyjnego dla Patryka
Niż
Wegi
ja.
niż sam on? Więc wydaje mi się, że to będzie znaczy, że to będzie nie parodia, ale to będzie takie pastiszowe, że będzie mocno autoironiczne. I w tym sensie mi się coś mnie urzeka w tym projekcie po prostu. Nie wiem,
Znaczy,
i ten
no,
zawierucha
wiesz, no bo też
jako
jest
Patryk
tak.
Wega.
Bo dla mnie to jest po prostu tak, że ja nie wiem, czy. Bo to nie jest w ogóle twórca dla mnie w żaden sposób. I mi się wydaje, że jego widzowie dzielą się na ludzi, którzy chodzą na te filmy na poważnie, tak? I są ludzie, którzy oglądają te filmy dla dowcipu, tak? I mi się wydaje, że to są dwie kategorie ludzi. Nie ma nikogo tak naprawdę chyba pomiędzy, kto idzie na ten film, żeby zobaczyć film. Choć dużo ludzi
Tak.
to ogląda, tak? To
Nie,
więc.
no ja mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi idzie na to na poważnie. Znaczy, nie wiem, czy na ten film konkretnie pójdzie na poważnie, bo też, no, wiesz, no to nie jest, ja się śmieję z tej kontrowersji, to jest tak, że, wiesz, ludzie pójdą
Że to nie ma żadnej
na
kontrowersji, tak?
politykę, bo ich interesuje, jak polscy aktorzy będą odgrywać polskich polityków. Ale ten film chyba jest taki dla niego. Znaczy, to jest oczywiście takie bardzo, no, wiesz, nakarmienie własnego ego, ale z
W
drugiej
jaki
strony,
sposób, no?
no, mam wrażenie, no, też myślę tak samo jak ty. Jeżeli to będzie na poważnie, to będzie straszny gniot, ale czuję, że nie będzie na poważnie. Nie wierzę, że było. Nie wierzę.
Znaczy, ja te,
Wierzę
właśnie
w
też tak
inteligencję
mam.
Wegi po prostu, że on to
Znaczy, ja po
zrobi.
prostu wątpię, żeby ktoś zrobił to właśnie na poważnie. Że nie da się po prostu tego zrobić na poważnie. Choć teraz mi do głowy wpadła taka myśl, że Woody Allen i tak robi co każdy film o sobie, tylko o tym głośno nie mówi. Ale to już odstawiając
Ale
to.
też nie jest do końca na poważnie. Też jest
No nie, no
autoironiczny
nie, nie.
mocno
No on
i
też
autokrytyczny,
się śmieje, tak?
tak.
No, czy autokrytyczny to. Znaczy.
No wiesz, no
Zauważa wady takieś, no.
ukazuje
No.
siebie zawsze w tej roli takiego zneurotyzowanego
Fajtłapy.
fajtłapy, tak, który po prostu sobie nie radzi w życiu. Więc no jest to jakoś tam autokrytyczne. Oczywiście ukazuje to w taki sposób, żebyśmy mu współczuli, żebyśmy współodczuwali z jego problemy. I na przykład ja, będąc też zneurotyzowanym fajtłapą, absolutnie się utożsamiam z wieloma
Utożsamiasz? No
postaciami
tak,
Allena.
rozumiem, no.
No w każdym razie tak, no ten Vega, no...
Jest to ciekawe, jest to rzecz, na którą trzeba
Trzeba
patrzeć.
poczekać, tak. Trzeba poczekać do zwiastunu.
Tak, do zwiastunu, bo jak będzie zwiastun, to będziesz wiedział, jaki jest ten film i czy to jest taki film, który będę chciał pójść.
No to co? Coś jeszcze o tym wiedzę? No to jest...
Chyba
Nic nie
nie,
wiemy na razie. Właściwie kompletnie nic nie wiemy w tym momencie, jak nagrywamy.
no.
Jest ten plakat, jest zawierucha. Ludzie się śmieją, że zawierucha grał u Tarantino, a teraz gra Wege i że to takie żałosne. Absolutnie
Nie, no,
uważam,
no.
że nie, że to może być nawet bardziej ciekawa rola, bo po pierwsze jest tu pierwszoplanowa rola, więc
a nie jakieś cameo,
wiesz, tak, więc bez przesady. A kto wie, może ten film, wiesz, stanie się jakimś hitem międzynarodowym, także właśnie dzięki, usłyszą ludzie, co? Ten zawierucha? Czyli Polański z filmu Tarantino?
Nie było ostatnio takiego polskiego filmu, który by no, tak mnie zaciekawił, żeby na niego pójść. Szczególnie, że jakby nie dość, że są te filmy, o których rozmawiamy, na które chodzę.
Ale wiesz co, widziałeś może zwiastun, taki teaser tego serialu Wielka Woda? Na Netflixowego? O tym, o powodzi z 97 roku we Wrocławiu?
Nie.
No to ten teaser sam w sobie wygląda całkiem nieźle. I tutaj widać po pierwsze pieniądz, że rzeczywiście tę wodę tam lali. W scenariuszu pewnie też. Mam nadzieję, że scenariusz to nie będzie Wielka Woda, ale że tam coś będzie ciekawszego. Ale jest to tak jak, wiesz, serial katastroficzny polski o wydarzeniach, które ja pamiętam bardzo dobrze, bo ja byłem wtedy, co prawda, nie byłem we Wrocławiu, ale byłem na wakacjach pod Łodzią. I tam ten poziom wody się podniósł tak, że myśmy co prawda mieli, nasz domek był tak jakby pod, na wzgórzu, więc nas nie zalało, ale już jakby podwórko troszeczkę było niżej i jakby na terenie podwórka była woda po łydki. I myśmy tam pontonami pływali generalnie, więc, więc pamiętam tą wielką powódź i że to zalało w ogóle całą Polskę, ale Wrocław najbardziej ucierpiał wtedy i to wtedy była ta piosenka dla powodzian, ta nic nie pomoże i tak dalej, wielka akcja wsparcia dla powodzian, bo tam faktycznie, wiesz, wszystkie mieszkania w parterze zostały zalane po prostu przy całym Wrocławiu. Ludzie nie mogli wychodzić w ogóle ze swoich budynków, byli uwięzieni w blokach, już nie mówiąc o tych jednorodzinnych domach, więc no to była masakra i to rzeczywiście było jedna z większych katastrof w ogóle u nas w Polsce, tak? Mówiło się powódź tysiąclecia. I to jest ciekawy temat do filmu czy serialu. Wydaje mi się, że do filmu bardziej, ale może miniserial też tutaj zrobi robotę. No i kurczę, i to wygląda nieźle. Naprawdę. Jestem ciekaw tego. Jak chodzi o polskie produkcje, to... Wiesz co, ja w polskim kinie i w polskich serialach zawsze szukam czegoś, co jest odwrotnością tego, co już mamy. Czyli jak mamy filmy romantyczne, filmy wegi i tak dalej, to jeżeli się pojawia coś w stylu kino katastroficzne, o, to ciekawe. Albo to, co ostatnio było na Netflixie, ta Królowa o tym, jak Andrzej Seweryn się wciela w rolę drag queen, no to było ciekawe, to było coś zupełnie nowego.
Tak, bo to jest jakieś, co nie? Jakiś jakieś pomysł.
I to jest coś oryginalnego. Chociaż serial niestety nie spełnił do końca swojego zadania. Widziałeś tą Królową?
Nie, ale właśnie takie opinie słyszałem, że... Znaczy, nie wiem, czy to nie jest taki serial, który... ja myślałem, że to jest film. Jakby to był film, to bym obejrzał. Jeśli to był serial, to już to jest... nie miałem poświęcić czasu na to. Wiesz, ale to jest takie fabuła, która chyba... Czy ona musiała się dziać w Polsce, tak? Czy to jest takie bardziej ponadczasowe?
Musiała się dziać, ponieważ to jest zetknięcie naszej polskiej przaśnej rzeczywistości z tym, wiesz, z tą mentalnością zachodnią, która jest bardziej liberalna, otwarta i już pewne rzeczy ma przerobione, których my nie mamy. I to zderzenie jest super, tylko że ten serial za bardzo nic nie robi z tym i to jest mój problem z tym serialem.
Znaczy na przykład dla mnie to z takich rzeczy, które mi ostatnio tak naprawdę urzekły ostatnio polskich, to był Roast i to tak, że ja byłem zadowolony z tego.
Kryminał, nie?
Tak, kryminał.
No, kryminały robimy niezłe chyba. Nie oglądamy.
I to wiesz, taki kryminał, taki niezłe. Ciężki, taki noirowy.
Do tego się nadaje nasza polska rzeczywistość.
Tak, nie? I to jeszcze był... Jest
w PRL-u musiał się dziać, na pewno.
Nie, to są chyba lata 90. jakieś, coś w tym stylu. Okay.
Czyli jeszcze w miarę szaro było.
A propos seriali, bo oglądaliśmy serial. Też ostatnie kilka tygodni
na
Disney Plus. Miss Marvel, czyli nowy serial od Marvela, który można było oglądać na Disney Plus. Kamala Khan, która jest Pakistanką mieszkającą w Nowym Jorku, zdobywa specjalne moce, sama będąc fanką superbohaterów ze świata Marvela, w którym żyje, tak? No i dzieją się rzeczy, tak? To jest taki śmieszny, bo to jest taki serial taki, który chciał trochę ugryźć tego nastoletniego Spidermana. I to nawet Spidermana ten Homecoming, ale jednocześnie Spidermana Into the Spider-Verse, przynajmniej na początku, jeśli chodzi o stylistykę, w jaki sposób taki okręt. I to jest taki problem, że na przykład te pierwsze odcinki były takie średniawe, ale podobała mi się na przykład oprawa, to, że jak ktoś, jak oni coś myśleli, czy coś planowali, czy pisali do siebie, to te elementy spoza tego jakby te nieistniejące, które są na jakimś tam poziomie no niewizualnym, pojawiały się wizualnie, tak? Bo to ich myśli, plany się pokazywały, po czym chyba w drugim czy trzecim odcinku już odpuścili to. I w ogóle zapomnieli o tym, że takie
no,
coś...
No, nie do końca, no, tam co chwila wraca ten taki myk z tym, że coś jest animowane na ścianie, albo na, ten cały koncept pisania w ogóle wiadomości na telefonie, to jest super. To w ogóle zawsze jest ogrywane świetnie, bo tam gdzieś to się wyświetla w lustrze. Jakiś taki jest pomysł na to, żeby to nie było tylko po prostu wyświetlający się dymek z tekstem, tylko żeby to było częścią tej rzeczywistości. To jest super. No tak.
No tak, ale poza tym no to jest taki serial, który nie wiem czemu ciągle kładzie sobie kłody pod nogi i jak tak pierwsze jak... trzy odcinki to stwierdzałeś, okej, okay, no to zrobimy, rozkręcamy fabułę, no to te pierwsze odcinki zazwyczaj są takie, że się rozwija i dopiero przychodzi ten czwarty, piąty i szósty odcinek i się te seriale jakby, to jest jakby to mięso, które się tam pojawia, zawsze tak jest. Kiedy wszystko jest ustabilizowane.
Poza finałem, który zawsze jest już za bardzo w drugą stronę.
Tak. To tutaj czwarty odcinek to był chyba taki, gdzie ja byłem taki... Gdybyśmy nie rozmawiali o tym, żeby to nagrywać, to bym może nawet przerwał to tam oglądać. Po prostu była taka turbonuda, takie... Po prostu wiesz, już jest fabuła, są jakieś wątki rozpoczęte... jest jakieś pytania, zostają zadane, nie wiesz co się dzieje i nagle bum, przenosimy się do innego kraju i zapominamy o tym i rozwiązujemy te pytania dopiero po dwóch odcinkach. Co było takie absolutnie bez sensu. Tak?
Wiesz co, dla mnie największym problemem tego, bo ja pamiętasz, mówiłem, jak kilka odcinków temu mówiłem, że oglądam i byłem na drugim czy trzecim i mówię, że to jest super serial, mój ulubiony Marvel, strasznie go zachwalałem, że właśnie ma ten, przede wszystkim ma super skupienie na postaciach, ma świetną tę relację rodzinną, ma tą znakomitą główną bohaterkę, która no po prostu jest mega charyzmatyczna i rzeczywiście to jest niesamowite, że znaleźli taką dziewczynę, która po prostu jest urodzoną Miss Marvel, i która w ogóle śmieszne, wiesz, jest też fanką, taką ultra fanką Marvela.
Fanką komiksów,
nie?
Tak. Tak, że ona sama w prawdziwym życiu jest fanką Marvela
tak,
i
tak.
Wiesz, jest dziewczyną, która ma tyle lat, że generalnie mogłaby się wychowywać na tych filmach, w którym... No, jak
no i się wychowywała, tak. No ale tak, bardziej nawet jest rzeczywiście... Ona się przebierała gdzieś tam na jakieś konwenty za Miss Marvel, więc po prostu no znaleźli tą właściwą Miss Marvel po prostu i świetna i charyzma i aktorsko jest bardzo dobra, więc po prostu no zachwycony byłem, a ponieważ pierwsze odcinki głównie opisywały jej taką wiesz, codzienność i takie problemy związane ze szkołą czy z rodziną, oczywiście tam zaczęły się pojawiać te kwestie jej supermocy i to było super takie wyważenie, nie? Że masz ten świat codzienny, tą wiesz neighborhood jak w Spider-Manie,
tak,
ale przy okazji masz super moce i co z tym zrobimy? I jakby się zatrzymali na tym, jakby po prostu
tak.
Tylko i wyłącznie wzięli ten temat
tak.
Pod tytułem.
I rozwinęli go.
I rozwinęli tak. Go w tym obrębie tego jej środowiska, to byłoby super. Ale nie, musieli tam pierdolnąć mitologię po prostu z kosmosu i walnąć tam jakiś Kree, walnąć tam jakiś dżinów, po prostu musieli po prostu polecieć Marvelem i to mnie tak strasznie wkurzyło. Oh. I to było takie nudne i to po prostu zaczęło się właśnie wchodzić w ten taki nudny Marvelowy styl, że teraz będziemy walczyć na supermoce, że będą gangi ze sobą konkurować, że po prostu co nas to obchodzi, nie chcemy tego, widzieliśmy to milion razy, wróćcie do tematu tej Kamali i jej tak, problemów. Niech to będzie w obrębie tej kultury, bo to jest ciekawe. Tak. Ta kultura, w której ona żyje, która jest tą mniejszością w Ameryce, jak sobie radzi. Tak? I to wystarczy, to naprawdę by wystarczyło, no. Żeby powstał super serial. Super hero
przecież. Były nawet takie hasła ludzi, którzy mieszkają w takich... że jak są pokolenia, które przyjeżdżają do Stanów i tam mieszkają i są dzieci, które dopiero się rodzą już w Stanach Zjednoczonych, to oni powiadają, że dokładnie tak wyglądają domy tych ludzi, bo ci rodzice mieszkali w tym starym kraju i oni zawsze... nie są wystylizowane te mieszkania w taki sposób jak te jak w Stanach Zjednoczonych, bo oni nie znają innego i powiedzieli, że na przykład takie rzeczy były dopieszczane w tym serialu. Mm-hmm. Więc dlaczego oni tam jechali nagle do tego Pakistanu, to jest absolutnie bez sensu.
Nawet niech pojadą do Pakistanu, no bo ona stamtąd nawet niech będzie ten cały backstory z tym buntem w Pakistanie, znaczy, że się z tą wielką emigracją do Pakistanu muzułmanów. Niech to wszystko będzie rzeczywiście zawarte, bo to jest też część jej historii. Niech z tego wynika jej jakiś tam konflikt, historia jej mocy, ten origin. Niech to wszystko będzie. Ale to wszystko, nie? Ale już wystarczy, już nie dodawajmy kolejnych vilanów, nie dodawajmy kolejnych wielkich starć z FBI i tak dalej. Po co to? To było takie... I to jeszcze tak na oklep zrobiona, odwal, po prostu tak, żeby było, że widać, że się spieszyli z tym serialem, że on musiał szybko być zrobiony, bo już robią tam film, w którym będzie występowała...
Ta postać.
No straszny, straszny zawód, więc przewidziałeś to.
No generalnie przewidziałem to, ja tak mówiłem, że ten?
No powiedziałeś, że będziemy narzekać, no to...
Ale znaczy na przykład to, był ten moment, jak się cofnęli w czasie, tak? Bo tam jest moment, w którym się ona cofa w czasie, w ogóle nawet pół odcinka jest wywalone, jej nie ma, tak? Mhm. I to na przykład to było fajnie zrealizowane, bo to była. Znaczy, to jest ten moment, w którym Marvel miał mało czasu, żeby opowiedzieć krótką historię i przedstawić konkretną ilość informacji, byli w stanie to zrobić bez wplatania bezpotrzebnych informacji. To jakoś się szybko i fajnie oglądało, tak?
To jest ciekawy temat do pokazania też widzom, tak? Którzy no, nie muszą koniecznie znać historii, takiego młodego państwa, więc to rzeczywiście miało przynajmniej ten walor taki historyczny.
No tak.
Mi tam brakowało tej Kamali trochę. Ja jednak, włączam Miss Marvel, chcę oglądać Miss Marvel. Ale no, byłem w stanie docenić to, co chcieli zrobić.
To było takie wyjaśnienie, skąd pochodzi ta jej moc i tak dalej, tak?
No tak.
Jakoś dobrze. No, ale nadal, no nie wiem, na przykład dziewczyna, która grała tą Kamalę, jest super. Widać na przykład, że grała w pewnym momencie taką niezręczną, jak na przykład używała tych mocy i ona wiedziała, że ma te moce, ale tak naprawdę to nie jest jakoś specjalnie wysportowana ta bohaterka.
No właśnie, nie jest szczupłą jakąś blondyną, znaczy no nie jest blondyną, no bo wiadomo, ale nie znaleźli jakiejś takiej fit laski, która ma tutaj być jednocześnie obiektem jakichś westchnień, tylko po prostu zwykłą dziewczynę, która no, wygląda normalnie po prostu, tak? To bardzo fajnie jest.
I to, że w ogóle jej najlepszy przyjaciel jest po prostu tak super najlepszym przyjacielem, tak. Który czasami tak mówi takie miłe rzeczy, takie widać, że to była osoba, która mówiła rzeczy, które ktoś powinien jej powiedzieć, tak, że taki po prostu miły, ciepły osoba.
Czy nie wolałbyś właśnie tak jak w tych pierwszych dwóch odcinkach, żeby to się skupiało właśnie na tych postaciach?
Tak, to było super.
Nawet niech ona ma tam problemy.
Z rodziną.
Tak, konflikt z rodziną. W ogóle rodzina jest super. Mama to jest moja druga ulubiona postać, bo mama jest tak pięknie w taki wychillowany sposób zagrana też postać i taka... Tak, no jestem taka mama, nie? Ale tak po prostu autentyczna jest w tym. Naprawdę absolutnie wierzysz w to, że ona mega się troszczy o tą córkę i jednocześnie jest taka, chce być spójna ze swoją kulturą, ze swoją religią.
Tak. A bardziej mi się śmieszyło, że już chyba gdzieś tam w drugim odcinku, bo to był ten, nie, w pierwszym odcinku, jak oni tam mieli, ona miała pójść na ten konwent postaci, ten, znaczy konwent superhero i ta mama nie chciała, żeby ona tam poszła i znalazła, próbowała, wiesz, że to jest, że ta matka z ojcem próbowali szukać jakiś kompromis, tak, żeby spełnić jakby swoje wymagania, ale też żeby spełnić to, co jej córka chce. Ja byłem wtedy taki, no wiesz, oczywiście tam konflikt, bo to jest córka, nastolatka, ona chce zrobić to po swojemu, a byłem wtedy taki, kurde, ale ci rodzice wyszli z taką, wiesz, inicjatywą, nie zrobili nic absolutnie złego, oni po prostu jej nie rozumieli, ale starali się jak najbardziej, byłem wtedy...
Dla jej dobra, kurde, wszystko.
Jeż, tak, tak, że już w tym konflikcie, już jestem na tyle stary, że w tym konflikcie bardziej byłem po stronie tych rodziców, którzy...
Tak. Ewentualnie brata, który jest dużo starszy, i to też jest ciekawa postać, bo to nie jest typowy brat, tylko to jest ortodoksyjny muzułmanin, który... jednocześnie jest bardzo, chce być wewnątrz tej religii i tej jakby tego całego society,
kultury, no.
A kultury, a z drugiej strony chce pomóc swojej siostrze i chce, żeby ona też była żyła w zgodzie ze sobą. I to jest bardzo ciekawa w ogóle i dynamika, więc to takie właśnie nietypowe zestawienie tych postaci. Ale co oni z tym robią na końcu? Wszyscy razem po prostu walczą. Wiesz, walczą. I,
Kevin, kurde, sam w domu. No. No,
po prostu... Ach, jestem zły, jestem mega zły na ten serial, bo to było spadnięcie z bardzo wysokiego konia i to jest gorzej, to jest gorzej niż w przypadku Moon Knighta, no na pewno, czy nawet tych wcześniejszych seriali, jak nawet jak ten Falcon i Winter Soldier, który
on był bardziej równy, moim zdaniem.
On był równy. On nie był specjalnie fascynujący super, dla mnie. Ale był równy. Miał lepsze i gorsze momenty, ale był tak, że nawet jak był gorszy, no to ta nierówność nie była taka duża. A tu masz super pierwsze trzy nawet moim zdaniem odcinki i naprawdę mega słabe trzy kolejne. Więc no... Zawód. Czegoś musi się nauczyć ten Marvel. Ja nie wiem, czy to jest naprawdę takie trudne napisać dobry, no na pewno jest trudno napisać dobry scenariusz, ale mając takie podłoże, takich aktorów, tak dobrze zaczynając, naprawdę, czy tam studio gdzieś stanęło i powiedziało, ej, ale pamiętajcie, to jest Marvel i musi się wydarzyć to i to, musimy zadowolić tych pięciu fanów już teraz, którzy czekają na wielki wybuch na końcu i rzucanie się samochodami, no bo to jest Marvel i nie możemy zawieść tych naszych pięciu fanów, bo reszta już dawno zapomniała, że Marvel to są wybuchy i są skupieni na postaciach i są po tych postaci.
Mi się wydaje, że gdyby ten serial dostał bardziej takiego potraktowania jak Moon Knight, gdzie jest to bardziej oddzielone od tego całego świata Marvela, no czy tutaj byłoby zdecydowanie bardziej powiązany by, bo to było tam Damage Control się pojawiał, te różne jakieś
Kapitan
tam...
Kapitan Marvel.
Kapitan Marvel, no ale jako tam w tle, tak? I... Ale gdyby bardziej skorzystać z tego, że to jest oddzielna historia, nie musimy nic w ogóle łączyć z tym, nie chcemy zupełnie się w ogóle w to mieszać, to wyszłoby to lepiej, bo nie musiałoby być wybuchów i nie musiałoby być jakieś wytłumaczenia mitologii. Bo teraz jest niestety tak, ma Marvel, że on musi wytłumaczyć, tak, wszystko, co się dzieje, bo inaczej fani będą zdenerwowani, bo to jednak ludzie dlatego to oglądają.
No i wiesz, rozumiem, że nie jesteśmy stricte targetem tego serialu.
Nie jesteśmy targetem, nie jesteśmy.
Nastolatków, ale moim zdaniem właśnie tam, gdzie był serialem dla nastolatków, wygrywał.
Był najlepszy, tak, był najlepszy, tak.
A w pewnym momencie zaczął być serialem nie wiadomo dla kogo tak naprawdę, dla pięciolatków chyba, które chcą, żeby się kolory mieniły cały czas.
Ale z drugiej strony czasami tak było tam trochę takiego vibe'u, jeśli chodzi o jakość niektórych efektów i niektórych tam, no, sposobu kręcenia, jak z Disney Channel po prostu.
Tak, oj, mocno. No ale to się wiąże też z tym, słyszałeś o tym całym proteście twórców efektów specjalnych. No, sprzeciwili się jakby sposobowi w ogóle, wiesz, realizowania tych seriali. Głównie chodzi o seriale, ale chodzi też o filmy. Że Marvel już tak zasuwa z kolejnym projektem, tak bardzo jest mało czasu, że oni im każą rzeczywiście po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin dziennie siedzieć, zasuwać i robić te efekty za pieniądze nieadekwatne zdecydowanie do nakładu pracy i w jakichś warunkach, takich psychicznych warunkach strasznych, bo już trzeba wrzucić ten serial, bo zaraz będzie następny i tam będzie on będzie nawiązywał do poprzedniego. To musi się zatrzymać rzeczywiście, bo w pewnym momencie ludzie przestaną robić te efekty.
Nie możesz mieć szybko, tanio i dobrze, tak? Niestety. Tak?
Dokładnie o to chodzi. My wszyscy chcą, żeby to wyglądało ładnie. I myślę, że ci twórcy efektów też chcą tego, ale nie mają na to czasu. No, fizycznie nie są w stanie tego zrobić tak, jakby tego Disney chciał. I Disney musi po prostu przycisnąć pedał trochę i zwolnić.
Szczególnie, że wiesz, te produkcje są tak szybko tworzone, że prawdopodobnie już w trakcie kręcenia zmieniają scenariusz, tak, i adaptują go, więc dokładnie. Wtedy jak robić efekty specjalne, które powinieneś mieć, wiesz, powinieneś mieć scenariusz, żeby wiedzieć, co się dzieje, powinni najpierw ponagrywać elementy, które są mocno związane z tymi efektami specjalnymi, więc oni to robią, ale może to nie pasować, więc wszystko, co robili, to generalnie jest do wyrzucenia, a jako, że te wszystkie efekty są różne, tak, w każdym innym serialu są inne rzeczy pokazywane, to nawet, nie można rzeczywiście, szczególnie, że to nie jest, wiesz, film, który może jest tam bardziej ustabilizowany, tak, ale trzeba po prostu więcej ludzi zatrudnić do tego i dawać im normalne pieniądze,
Normalny czas też, bo wiesz, pieniądze pieniędzmi, ale jeżeli ludzie mają, wiesz, dostawać, wiesz, potem lądować w psychiatryku przez to, albo wiesz, faszerować się lekami, żeby po prostu nie dostawać załamki, to tak nie powinno to wyglądać, a na razie tak to wygląda. Na pewno jest potrzebna jakaś rewolucja w tym Marvelu i pod względem sposobu wykonywania tych seriali i pisania ich i muszą się poważnie zastanowić tak naprawdę, co jest najważniejsze, tak? Wiesz, dla nas to jest oczywiste, najważniejsze, żeby to była dobra fabuła i żeby to była wciągająca
jakoś
historia.
Jakoś wyglądało.
Wyglądało, ale... ale studio inaczej na to patrzy i ewidentnie... Nowa tam wierchuszka w Disneyu troszeczkę sobie nie radzi z tym, co się dzieje.
To jest kwestia planowania
efekty.
Tak naprawdę.
Oczywiście, że tak, ale planowanie jest złe. Ty to dobrze wiesz, że planować trzeba wszystko od fundamentów.
A propos dobrze zrealizowanych, ładnie wyglądających animacji.
Tak. To nie był aż taki smooth segue, bo nagle ta animacja się pojawia i tak... Nie rozmawialiśmy o animacjach wcześniej.
Cicho.
Na Netflixie pojawił się film The Sea Beast, czyli Morski Potwór. Morska Bestia, bardzo dobrze, że taki był tytuł. Czyli wielka, naprawdę na ogromną skalę, z ogromnym budżetem animowana produkcja, o której tam już troszeczkę żeśmy wcześniej mówili, że się zapowiada i że wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i w końcu się pojawiła, tylko że jakby zanim jeszcze będziemy o tym mówić, to moim zdaniem jest jeden wielki problem na początku, a mianowicie ten film wyszedł dokładnie w dniu premiery Thora tak. Love and Thunder. I to był wielki błąd Netflixa, myślę, bo Netflix miał większą łatwość w tym, żeby to przesunąć. Zwłaszcza, że na przykład w tym tygodniu nic nie wchodzi na Netflixa, bo w tym momencie zerowa prasa była praktycznie tego filmu, bo wszyscy się skupili na to, że były memy Thora, były recenzje Thora, były, wiesz, wszystko się skupiło na Thorze. I ten film troszeczkę umknął przez to, a to, przecież to jest ogromna kasa, tak? Ja nie rozumiem.
To nie jest tania animacja, to wygląda. To jest poziom, jeśli chodzi o ten poziom realizacyjny, jest to poziom Pixara, DreamWorksa i to widać, i to czuć, i to trochę pachnie. DreamWorks, to na przykład tam niektóry, ale to już jakby wchodzić bardziej dalej film, to niektóre te modele tych potworów czy bestii były takie dość DreamWorksowe, co nie tam.
Jak wytresować smoka. Główny potwór, jego układ, jego czasz, kształt czaszki, wszystko
tak,
to był
absolutnie.
Mocno szczerbatkowy. Mocno.
Bardzo. I było tak.
I to nawet, wiesz, tak sobie myślę, naprawdę nie da się inaczej pokazać fajnego potwora, niż czy on musi Chociaż tak do Szczerbatka podobny. Ja wiem, że to ma być działanie takie psychologiczne na tym, ej, lubicie Szczerbatka, to zobaczcie tego potwora, on też jest fajny. Ale jednak oryginalność to jest coś, co sobie cenię bardziej. Ale nie, no to są wszystko na super poziomie i design, i animacja. No tak, więc ta Morska Bestia. Film o łowcach morskich bestii. Potwor. Które akcja dzieje się oczywiście w jakimś bardzo no, mocno zmyślonym świecie, nawiązującym mocno do naszego świata, ale to nie wiadomo, gdzie to się dzieje do końca. W jakimś, to jest jakiś XVI wiek? XIV? XV? XVII?
Bardziej XVII.
No dobrze, XVII. Dobrze.
No powiedzmy. Okay.
Około XVII-wieczny właśnie te takie typowe przygodówki w klimacie właśnie trochę Piraci z Karaibów, trochę Kapitan Nemo, trochę oczywiście Moby Dick, bo do Moby Dicka to ten film nawiązuje najmocniej, wyraźnie, nawet jest jedna tak. postać, która po prostu jeszcze tylko powinna się nazywać Ahab i już byłby totalnie Moby Dick.
Ale to, że w ogóle ta postać tego kapitana to jest taki po prostu już pierwsza scena, gdzie się pojawiają bohaterowie i mówisz, a to jest ten potwór, którego szukałem tyle czasu.
Tak. Teraz w końcu się zemszczę, znajdę cię. No tak. Ale to jest urocze, znaczy to wiesz co, super, ja wolę, żeby animacja nawiązywała do klasyki typu Moby Dick, niż żeby nawiązywała do animacji sprzed 5 lat, tak, albo do czegoś bardziej współczesnego, więc super, niech się dzieciaki uczą klasyki też i remiksów klasycznych na takich filmach. No i oni tam sobie szukają tego potwora i dodatkowo do tej ekipy dołącza mała dziewczynka, która też chce być łowcą smoków, ale do czasu.
Potworów.
Potworów, tak. I między nią a... Para głównych bohaterów to jest ta dziewczynka i...
Jeden z łowców,
który też jakby jest kapitan to be, chce być kapitanem, jest przyjacielem kapitana. Kapitan jest jakby trochę na niego ojcem, bo go wychował. No ale to jest na nasza dwójka głównych bohaterów, którzy no, w pewnym momencie no, zostają jakby tutaj na łasce tego potwora i między nimi nawiązuje się, między nimi a potworem nawiązuje się więź. I to wszystko myślę, jeśli chodzi o fabułę.
A to no jest śmieszne, że tak naprawdę w filmie nie ma dużo fabuły, co nie? Tam się dużo dzieje, to jest, mi się też podobało w filmie, że tam dużo się dzieje, tak? Cały czas coś się jest, to wszystko jest jakieś logiczne, no jakieś tam wypadki, ta fabuła idzie do przodu, ale tak naprawdę ta fabuła nie jest jakoś specjalnie skomplikowana i widzę, że to jest, znaczy nie jest, to jest tak, że to jest długi film animowany, tak? No bo to tam te 2 godzinki tam niecałe, tak? Ale mi się na przykład zupełnie nie nudziło to, tak? Po prostu brnęło się spokojnie przez ten film, miło się to oglądało, spokojnie, przyjemnie, były śmieszne zwierzątka. Nie było też takiego głupiego humoru, jak nie czasami było. Się pojawiało w...
Ten film jest zaskakująco na poważnie zrobiony, nie? On ma ten klimat...
Tak.
Takiej przygodówki, ale takiej poważnej przygodówki. Właśnie bardziej ten Moby Dick niż Shrek.
No, czy nazwać Moby Dicka przygodówką, to też tak.
No tak, ale mówię, że to jest mocniej przygodowe, ale
jednak
Wyspa Skarbów, tak. Że tutaj mamy poważną historię, że to jest walka o życie, że to są, że tutaj wchodzą w grę bardzo takie wysokie idee i to zastanawianie się nad tym, czy kto jest potworem, a kto nie jest potworem, oczywiście, i na ile jesteśmy, na ile powinniśmy ingerować w tą jakkolwiek dziwną, ale jednak naturę i tak dalej. No i to są ciekawe tematy i one bardzo poważnie biorą siebie, tak? Ten film bierze siebie bardzo na poważnie. I to, co mnie zaskoczyło w kontraście do większości animacji, które widzimy w kinach, to, że właśnie ten film trwa 2 godziny, a nie 1,5, i przez to na przykład sceny akcji, czy sceny, które wymagają nawet takiego zwolnienia, tak? I takiego budowania napięcia, i budowania klimatu, one to mają w końcu oddech. Tutaj oglądasz, dużo jest scen, gdzie na przykład szykują się do polowania na tego potwora i to samo szykowanie się zajmuje swój czas, muzyka cichnie, słychać szum morza, słychać fajnie jakby światło tam działa też, wiesz, kolorystyka tego wszystkiego i potem oczywiście to przyspiesza ta akcja i jest ta cała wielka walka z potworem, ale mamy te momenty takie spokojne, ciche, powolne, których z reguły w animacjach dla dzieci nie ma po prostu, bo wszystko musi tak, zapierdalać.
Nie, tak, a tutaj na przykład, że to chciałem powiedzieć, że to jest tak, że to jest wszystko idzie do przodu, nie w jakimś zawrotnym tempie, ale nie męczy cię zupełnie to. Tak, jest to naprawdę pięknie, ładnie skonstruowane.
Wciąga cię w tą historię, tak, w te postaci bardzo fajnie, sugestywnie i to jest jakby potwierdzenie tego, że lepiej czasem właśnie zwolnić, skupić się, skupić uwagę widza na czymś, co teoretycznie nie jest może super, wiesz, pstrokate, żeby on był bardziej wciągnięty w całą fabułę overall, nie?
No tak, że to jest, nie jest film dla pięciolatków, tak? To jest nie. film dla 12-13-latków,
zresztą...
tak? Bardziej już.
No też, bym nie przesadzał. Myślę, że tak 8-9. Myślę, że no. 9-10 to są takie, wiesz, no. bo i jakby jest jeden problem z tym, poważny moim zdaniem z tym filmem, o którym zaraz pogadamy, ale ponieważ to jest troszeczkę dla starszego widza, więc właśnie on sobie może pozwolić na po pierwsze te powolne sceny, a po drugie tam jest dużo takich przemocy, horrorowych momentów.
Horrory, trochę przemocy jest.
Trochę
w nim,
przemocy, tak, jest krew. Nawet. Jest krew, słuchaj, w jednej scenie jest krew. Więc oni się tu nie patyczkują. Oni chcą taką mięsistą historię o potworach zrobić i to jest bardzo no, godne podziwu.
Natomiast... Czy nie traktujemy dzieci jak rzecz, którą trzeba chronić przed jakimkolwiek złymi rzeczami. No jest to film przygodowy, to się dzieje też straszne i nieprzyjemne rzeczy.
Dokładnie, tak? Dokładnie. Przerażające, że ten potwór, który później będzie taki fajny i przyjazny, on na początku no może, wiesz, może budzić lęk, może przestraszyć. Ja sam mając, wiesz, ja generalnie mam lęk przed głębinami, więc jak są te sceny, gdzieś tam ktoś, wiesz, tonie albo, wiesz, właśnie gdzieś tego potwora w głębinach spotykają, to ja miałem troszeczkę takie duszności, że już czuję, że już niech wy na tą powierzchnię wypłyną, bo mnie to trochę no, dyskomfort powoduje, ale jestem jakby zadowolony z tego, że właśnie to spowodowało ten dyskomfort. Jest jeden problem. Nie wiem, czy ty się domyślasz, jaki ja mam problem.
No, no albo nie, nie wiem, jaki masz problem. No powiedz,
ty nie masz żadnego.
Powiedz. Znaczy, wydaje mi się, że walka kaiju była super, ale mi się wydaje, że można by ją wywalić. Ale...
Nie, no była super. Walka
ale była super, super, była super,
nie,
ale...
To nie chodzi o scenę, tylko chodzi o jeden element, który jest cały czas w tym filmie.
No.
I który po prostu wystarczyłoby go wywalić i film byłby lepszy od razu. To jest ta dziewczynka. Ta dziewczynka, ona mnie tak wkurzała od samego początku. To jest syndrom Lei z serialu Obi-Wan, gdzie mamy postać, która wie wszystko od razu, która jest super mądra, która po prostu jest przemądrzała, która jest nadpobudliwa, ma ADHD oczywiście i którą musimy polubić z jakiegoś powodu, nie wiadomo z jakiego, która po prostu jest tam, zawali drogą i oczywiście no fabuła robi wszystko, żeby ona tam miała sens, ta dziewczynka, ale te wszystkie cechy, które ona ma, można by spokojnie przerzucić na tego naszego głównego bohatera i dynamika między nim a kapitanem totalnie by wystarczyła, żeby ten film się trzymał i ten film automatycznie by podniósł swój poziom od razu, bo ta dziewczynka jest takim niepotrzebnym stemplem pod tytułem to jest film dla dzieci, więc muszą być dziecięcy bohaterowie. Nie, nie muszą. Wielokrotnie to widzieliśmy nawet w filmach Disneya, w Atlantydzie nie ma dziecięcego bohatera, w Planecie Skarbów mamy nastoletniego bohatera, nie musi być dzieci. I ta dziewczynka poza tym, że cały czas wkurza i że ma największe mądrości do przekazania nam na koniec filmu i po prostu wielką tyradę, która jest z dupy, bo nie wiadomo skąd ona to wszystko wie, ale wiesz, po prostu jest tylko i wyłącznie takim gimmickiem, który ma nas doprowadzić do tego, że ma być taki, a nie inny wniosek z tego filmu, tak? Natomiast sama w sobie jest postacią mega irytującą i po prostu, no, to jest ten element, który moim zdaniem ściąga pun intended film bardziej na dno niż jakiś tam potwór.
Znaczy, bo ja rozumiem, że to była postać, która jakby była przemądrzała, bo małe dzieci są przemądrzałe, tak?
No, jasne.
Ale bardziej, że ona była na tym poziomie Webby z Kaczych Opowieści, czyli postaci, która ma tą książkową wiedzę i ma tą, jakby ma jakąś tam pasję, którą jakoś dociera. I przez to, że ona jest tym molem książkowym, to dopiero ona tam jest w stanie ci powiedzieć, że to jest to, to jest to, ale nie wie do końca, jak tam zrobić niektóre rzeczy, tak? I jakby dopiero dzięki temu, że ona miała jakąś tam wiedzę, mogła wykonstruować to, co jest problemem w tym wszystkim. Ale no, rozumiem. Ale
to jest na siłę. Znaczy to po prostu
no,
jest
to trochę na inaczej. Siłę. Nawet, mi się wydaje, nawet, gdyby ona miała tak 14-15 lat.
Dokładnie. Gdyby była starsza, to już byłby ten problem o wiele łagodniejszy, ponieważ nastolatka czy młoda dziewczyna jest w stanie tą wiedzę posiąść, bardziej w to wierzymy i poza tym jest w stanie dużo lepiej ją artykułować, tak? No bo po prostu jest dojrzalszą osobą, wie, jest w stanie to, że ona potrafi, wiesz, tutaj pokonać potwora albo się dogadać z potworem, albo wiesz, wybrnąć z każdej sytuacji, jest dla nas bardziej wiarygodne, jak ma te kilkanaście lat, a nie jak ma, no nie wiem ile tam ma, 10, tak? No po prostu to jest na siłę mega i to w całym tym konstrukcie, który jest jednak realistyczny i stara się tutaj pokazać, wiesz, wszystko w taki sposób, taki mięsisty właśnie, że no to jakby te postaci to nie są kartunowe postaci, poza kilkoma momentami, gdzie są, ale z reguły jednak one, wiesz, w momencie, kiedy coś się uderzy, to one mogą nawet zginąć i ten świat tak stworzymy, po czym mamy dziewczynkę, która po prostu potrafi przeskakiwać z potwora na potwora i nic sobie z tym nie zrobić i jednocześnie mieć, wiesz, w jakiś sposób mieć connection z naszym głównym potworem, który nie wiadomo skąd pochodzi, znaczy nie ma wytłumaczenia, dlaczego nie, ona ma to powiązanie z tym potworem i się z nim dogaduje. Po prostu ma, bo jest super. To najgorsza wymówka.
Znaczy wiesz, no bo to jest, bardziej chodzi o to, że jako dziecko było w stanie jakby nie myśleć tak schematycznie o tych potworach. Mimo tego, że jakby wychowywała się na wymuszeniu nienawiści wobec nich.
Dokładnie. Dokładnie. I chciała być na początku filmu chce być łowcą potworów i nagle w ciągu 5 minut zmienia swoje w ogóle podejście i teraz ona chce bronić tych potworów, co nawet okej, to jest nadaje się do takiego dziecka, tak, że takie dziecko może zmienić nagle zdanie, ale nie ma tego samego, co mieliśmy w przypadku Jak wytresować smoka, gdzie relacja między Szczerbatkiem i Czkawką pojawia się w momencie, kiedy Czkawka ratuje Szczerbatka, kiedy go uwalnia z więzów. I wtedy zaczyna się między nimi jakaś interakcja i to się buduje, tak? To nie jest też od razu, tylko się buduje. Na początku się nie dogadują, nie wiadomo, a on próbuje go jakoś. To jest interakcja człowiek-zwierzę. Natomiast tutaj mamy super mądrą dziewczynkę i super właściwie mądrego potwora, który w ogóle jest najmądrzejszy też. Więc strasznie mnie to wkurzyło.
Wątpię, żeby to był poziom Lei z Obi-Wana, ale no... Blisko. Rozumiem.
Blisko. No nie wiem. No mnie, znaczy wiesz, no może okej, może ty tego nie zauważyłeś, ale po prostu dla mnie to było mega irytujące. No i generalnie jeszcze jest jeden taki problem, że znowu mamy film, który ma tą tezę i który ma na tą myśl, taki morał, który
że ustrukturyzowane, musi... że tak naprawdę przeciwnikiem nie są ludzie, tylko struktury, które trzeba zniszczyć.
Tak, dokładnie. I to jest, i wiesz, i on musi, wiesz, morał niech sobie będzie, jaki jest. On sam w sobie jest okej, tak? Natomiast widać, że oni chcieli stworzyć tą historię o potworach, jak łowią te potwory i to, ten cały właśnie klimat tego Moby Dicka odtworzyć i na tym się chcieli skupić, a przy okazji wiedzieli, okej, okay, musi być ten morał. Gdzie go upchniemy? Tutaj się nie da. Dobra, tu się nie da. Dobra, mam jeszcze końcówkę, gdzie po prostu wyjdzie ta dziewczynka i wszystko nam powie i tam będzie cały morał, tak? No i trochę tak to wygląda, tak? Że...
Tak, no końcówka tam siada trochę.
No, końcówka filmie. Siada, no, ale tak.
Ostatnio. Trudno kończyć historię w jakiejś spodziewaniu.
No tak, ale no w związku z tym, że trudno, to mogą być takie problemy z filmem, który ostatecznie no i mi się podobał,
jest,
tak?
No nie, jest okej, okay. No to się bardzo, to już to mówiłem, jest bardzo przyjemny, miło
jest
się to
piękny
ogląda.
Piękny wizualnie.
No, bardzo dużo krwi i potu, no.
Tak, i to widać, że twórca, reżyser, czyli Chris Williams, dobrze chyba pamiętam, tak. On stworzył wcześniej Moanę, on pracował dla Disneya, robił Big Hero 6, więc on jakby ma doświadczenie duże I tutaj widać, że ponieważ to jest nie pracuje dla Disneya, więc może sobie tą historię rozciągnąć, może sobie się skupić bardziej na tych scenach, może bardziej dojrzałe tematy poruszyć i to jest super, ale też no, widać, że ma świetne oko inscenizacyjne, że te sceny akcji,
tak, no,
jak ta kamera sobie pracuje, no, wszystko, naprawdę to jest piękne. No absolutnie przy wszystkich wadach, a jest ich kilka w tym filmie, polecam absolutnie obejrzenie tego filmu każdemu.
To jest taki
tak
film,
naprawdę,
gdzie można go oglądać z wyłączonymi dialogami i sobie oglądać, jak oni tam walczą.
No tak,
no
ale...
nie, no te pojedynki z, wiesz, pojedynki z potworami były super zrobione, to jak oni na przykład no, jak to dzidy nagle wystawiają, tak, się tam spuszczają na tym,
tak,
się
tak,
szykują.
Tak.
To nawet to, co mówiłeś, że oni się najpierw szykują, to, że wymyślili to, że ptaki pokazują ci, gdzie są potwory, które są pod,
tak,
wodą, które za nimi pływają, więc wiesz, no, jest na początku filmu, gdzie jest ta scena, gdzie oni próbują złapać tego potwora i nagle widzisz ptaki latające nad nimi i wszyscy wiedzą, co się zaraz ma wydarzyć. No.
Tak. Bardzo przemyślany koncept tego świata i tak, jak to działa.
Widać, że gościu chyba miał figureczki różnych statków, potworów, rzeczy, tak, w których miejscach one mają być i sobie tak rozpisywał,
tak,
całe te sceny akcji, tak to trochę wyglądało.
Bardzo, bardzo możliwe, tak.
Sądzisz, że Wannie miał takie taki stateczek, on sobie pływał?
Wannie, tak. No,
Wannie.
Możliwe, że ten pomysł na film powstał w Wannie, jest to bardzo prawdopodobne. Jeżeli macie możliwość, nie oglądajcie tego na małym ekranie, bo to jest jeden wielki minus dla mnie, że taki film, który jakby skala jest tak
film
istotna i oni go dla Netflixa zrobili. Wiesz, to jest takie why? I dlaczego Netflix tego, może on to wypuścił wcześniej do kin, nie wiem, ale jakoś w ograniczonej dystrybucji.
Żeby tylko była nominacja ewentualna,
tak,
do Oscara. No.
Ale to nie jest film na to nie jest film na mały ekran. To jest film na duży ekran. Ja na szczęście obejrzałem go na projektorze. Ktokolwiek ma szansę obejrzeć, czy na projektorze, czy na dużym telewizorze,
warto.
To absolutnie warto i tylko tam, bo po prostu no, to nie jest Netflixowy film i to jest jakby największa zaleta jego, nie? Że to nie jest Netflixowy
film. Ten film na Netflixie to nie.
Ale jest na Netflixie.
Rozmawialiśmy o filmach dla dzieci, rozmawialiśmy o nastolatkach, to teraz porozmawiajmy o prawdziwych mężczyznach.
No to co, czyli wracamy do naszego cyklu z...
Predator 2.
Predator 2. W ramach wstępu, oczywiście a propos zbliżającej się premiery filmu Prey na Disney Plus 5 sierpnia, oglądamy po kolei nie wszystkie, ale większość filmów o Predatorze. I teraz przechodzi kolej po pierwszym Predatorze na Predatora 2, oczywiście, to jest chyba logiczne. Czyli film z roku 1990 w reżyserii Stephena Hopkinsa, który jest ścisłą kontynuacją, sequelem filmu Predator, który
na pewno
mówisz,
dzieje się w tym samym świecie.
Na pewno.
I jakby, na pewno, ale nie jest też tak naprawdę filmem, który jest stricte, znaczy, czy to jest stricte kontynuacja, to trudno powiedzieć, tak? Jakby
nie, no jest stricte,
samym...
nie, jest stricte kontynuacja, ponieważ mówi,
ale nie,
nawet wspomina,
no tak,
te rzeczy, które się wydarzyły w pierwszym filmie.
W jednej scenie.
Tak, ale no jakby stricte, w tym sensie jest to stricte kontynuacja, że mamy pierwszy film, a drugi film dzieje się po tym pierwszym filmie w tym samym świecie, tylko oczywiście z innymi bohaterami, z innej scenerii.
Wszyscy umarli wcześniej. No.
Wszystko jest inne, tak? I to jest w ogóle jakby wielki plus tego filmu. Jeden, że nie poszli jakby najprostszą, jakby wiesz, najprostszy
i nie
sposób,
wysyłali czyli... ekipy ludzi do dżungli, żeby walczyć z Predatorem.
Dokładnie.
Tylko
tak,
przynieśli to... Predatora do ludzi.
Przynieśli Predatora do ludzi i do miasta. I to jest super pomysł.
Tak, to jest super pomysł, ja też to cenię. Ja na początku myślałem, że to jest taki film, który będzie filmem, który kiedyś ktoś miał scenariusz i po prostu wstawili tam Predatora z jakiegoś powodu, ale nie jest takie chyba to do końca?
To znaczy inaczej, na pewno takie nie jest, bo to ci sami scenarzyści, co robili jedynkę, pisali. Natomiast inaczej, jeżeli by usunąć Predatora z tego filmu, to ten film też mógłby działać spokojnie. Aczkolwiek to nie jest
nie
tak,
tak bardzo,
że
tak, no.
To nie jest tak, że jakby to jest wzięty scenariusz czegoś innego,
I przez Predatora. Tak, jakby za Predatora wstawili innego potwora, to dokładnie. Pewnie byłoby to samo.
Byłoby to samo, tak. No i dobrze, co? Więc co? Co sądzisz o tej dwójce? To jest ten
kurde,
w sumie
powiem
ciekaw.
Ci tak, ja sobie oglądałem ten film na spokojnie, nie skupiałem się specjalnie, tak? Oglądałem na spokojnie i stwierdzam, że to spoko film. Mi się podobało. Nie wiem, czy nawet nie jest lepszy od jedynki, albo nawet na tym samym poziomie. Bo jest już pokręcony, jest kampem, jest w ogóle ten pomysł z gangami, które walczą ze sobą, policjanci, tego predatora, który tam się wrzuca, to jest po prostu, tam się dzieją rzeczy.
Tam się dzieje wszystko.
Tam się dzieje wszystko i nie jest tak, że jakoś masz problem z tym, że tam się dzieje wszystko. Po prostu to jest już taki film, w którym w pewnym momencie... jakby tak w niego wszedłem, że po prostu kupowałem wszystko, co tam się dzieje. Byłem taki, no okej, teraz ten policjant, zabiorą go do samochodu, oni go zabiorą do specjalnego szefa gangu gości z Jamajki i on będzie kapłanem wudu i on mu będzie mówił, że on tak naprawdę widzi tego predatora, czy go czuje. No ja wtedy to byłem taki, okej, dobra, to jest to, to jest ten film. I mi się, no, bardzo mi się dobrze to oglądało, szczególnie, że jak już przychodziło, znaczy mi się wydaje, że trochę jest końcówka i za długa, jak już oni tam walczą z tym predatorem i walczą, że to jest tak na takie, no, trzy części podzielone, tak? No bo najpierw oni walczą z tym predatorem, gdzie on tam ucieka przez ten budynek, przez tego policjanta, a potem jest ta scena... Nie, to najpierw była ta scena, jak oni byli w tych kostiumach, tych że ten predator ich nie widział, potem policjant go gonił, była gonitwa, a potem jeszcze jakieś tam walczyli gdzieś tam na dachach, no. Dużo się działo, dużo strzelali i jest taki robiony... Dużo strzelali.
Początek filmu, nie? Tak, mamy po prostu, wiesz, najpierw mamy dżunglę, nie? Mamy dżunglę i potem mamy miasto, bo co? Bo miejska dżungla, nawet pod tytuł polski był Predator 2 w miejskiej dżungli, tam mówię, o fuck, dobra. I mamy po prostu rok 97, wielkie walki gangów, upał, straszny skwar w tym Los Angeles. I te walki gangów polegają na tym i po prostu w ślepo napierdalają tymi ganami, ktoś przeskakuje przez samochód, wszystko płonie, ludzie biegają, jacyś tam szubrownicy gdzieś tam coś kradną.
Ale jak pokazać, że w ogóle ten policjant jest super.
Przyszłość według kina lat 90. to są wszystkie Robocopy, to są wszystkie Terminatory, to jest wszystko to, jak żeśmy widzieli przyszłość.
Takie współczesny Detroit.
Tak, dokładnie, współczesny Detroit. Totalna,
wiesz,
no nie
chodzi
współczesny,
o to, że
Detroit sprzed
tam wjeżdża ten policjant na pełnej kurwie tym samochodem, rozwala ten samochód.
I wszystko jest tak na pełnej kurwie, po prostu cały ten film jest na pełnej kurwie, leci. Po prostu nikt się nie zatrzymuje, nie ma momentu, żeby ktoś się zastanowił. W ogóle nawet jak przyjeżdża ten policjant i się pyta, co się dzieje, to nie jest tak, że jest moment, ej, wytłumaczymy ci, tylko tutaj strzelają, co się dzieje, okej, dobra, ci strzelają, tam ci... Boże... what the fuck się tu dzieje, po prostu taka petarda na sam początek. No i potem na ten film, no jakby, no może i trochę zwalnia, ale nie tak bardzo, tak? Znaczy tam się dzieje mnóstwo rzeczy. Tak. I ty mówisz, bo ty mówisz, że to by się podoba, jakby wciągnąłeś się w to. Ja miałem trochę problem z tym, że tam jest tyle się dzieje, tam jest tyle problemów, które mają ci bohaterowie, że ten predator dodatkowo trochę jest taki na zasadzie, on tam, wiesz, przyleciał i mówi, ej, zobaczcie, ja tu poluję. Dobra, predator, nie mamy czasu, musimy gonić tamtych.
A nie, ale ten predator jest tam głównym tym problemem, bo wiesz, bo
no,
on to wchodzi w to
jednym, wiesz, on z głównych.
Głównych, tak, on, wiesz, bo on wchodzi w to wszystko, poluje tych, wiesz, gości, którzy są na pokoju, wiesz, no jak jedziesz na safari, to nie strzelasz w, wiesz, z małe zwierzątka, tylko polujesz na lwy, na tych, którzy,
ja
wiesz,
wiem, tak, Lion, Gary Busey po prostu w najlepszej roli swojej, no.
Więc on poluje na tych gości, potem zabija tego policjanta, pojawia się ten konflikt i cały czas ten główna postać tego policjanta, czy tam, nie wiem, on jest jakimś jakby on prowadzi komisariat ten policji, no nie wiem absolutnie, wypadło mi to z głowy, ale nie, był w ciemnym jakimś... pomieszczeniu i mówił nowemu gościowi: uważaj, bo tu, wiesz, będziemy cię pomagać, jeśli ty nam będziesz pomagał, nie bądź frajerem, bądź cool. I to jest gościu, który po prostu, wiesz, tam zabijają jego tych policjantów, wszyscy tam, no, jak tylko mogą, to będą strzelać. No i on jest osobą, która ma taki po prostu dzień, szczególnie już pod koniec filmu, gdzie wychodzi taki umurosany, kurde, który zobaczył statek obcych i wychodzi taki zniszczony życiem i po prostu jest taki...
I'm too old for this shit.
Tak, tak. Jeszcze w ogóle to był taki film, w którym każdy musiał iść na emeryturę na następny...
Tak, oczywiście, na następny zawsze. Dzień. Zawsze no. Tak jest. No tak, ale wiesz co, bo jakby to... Czy Predator jest największym problemem? No w pewnym sensie jest oczywiście, ale ponieważ tyle jest jakby rozpraszaczy, tyle się dzieje, więc jakby tak wrażeniowo, jak to oglądasz, to Predator tam jest jeszcze tylko jakby jeszcze jednym elementem w tym kotle, w którym oni muszą sobie jakoś radzić z tym. Znaczy, ja rozumiem, bo ten koncept, on jest fajny, że właśnie tak jak mówisz, jest wielkie safari, jest mnóstwo się dzieje, jest największy konflikt, bo konflikt przyciąga Predatora i to jest na jego najlepszy sposób na to, żeby się wykazać jako łowca, tak? Znaczy, to jest najtrudniejsze warunki, on sobie znalazł najtrudniejsze warunki, żeby na coś zapolować tak naprawdę.
Tak.
I spoko, i to jest jakby z jego punktu widzenia słuszne, natomiast jak ja jako widz, kiedy to oglądam, to mam troszeczkę padakę. Znaczy, jak, wiesz, jak to się wszystko z taką adrenaliną... Znaczy, z jednej strony to mi się strasznie podoba, to jest ultra kampowe, to jest jeszcze bardziej kampowe niż pierwszy film, ale z drugiej strony jest po prostu takie cały czas... Dobrze, skup się w filmie, zatrzymaj się na moment i skupmy się na tym jednym elemencie tego filmu.
Nie ma czasu.
Skupmy się na Predatorze. Nie ma czasu, po prostu.
Nie ma czasu, ale wiesz, ale jest spoko, mamy... bo masz tego policjanta, no. Który się wykazuje i próbuje zbadać, co się dzieje. On, wiesz, robi to dla swojego przyjaciela, którego ten Predator zabił. Wszyscy tam pilnują i nie pozwalają mu tego zbadać. Wiesz, że jest jakiś konflikt, on jest tylko taki... Po prostu ilość haseł to jest moja jurysdykcja, czy coś w tym stylu, i to nie jest twoje terytorium, nie powinieneś tutaj być. Jest po prostu tak olbrzymia ilość w tym wszystkim. Przejeżdżamy w BIA, już wiesz, że oni są, to jako widz wiesz, ale ten policjant nie wie, że to się fajnie ogląda z perspektywy naprawdę tego policjanta, który nie wie, co się dzieje, tak? I próbuje to zbadać, próbuje to rozwiązać, próbuje w jakoś logicznie do tego wszystkiego podejść, no ale.
No ale przez to, że on czuje, wiesz, totalny, wiesz, nie wie, za co się złapać, nie wie tak naprawdę, czy to śledzić te gangi, czy śledzić tego potwora, czy co tutaj, co wyciągnąć z tego, to my też oczywiście trochę tak odczuwamy i no mówię, no przez to trochę moim zdaniem tracimy fokus na Predatorze, bo jednak w tym pierwszym filmie mieliśmy prosty, klarowny punkt wyjścia i mamy.
Ale narzekałeś, że nie
scenerię.
Było fabuły.
Nie, ja nie narzekałem, że nie było fabuły, ja narzekałem, że nie było, nie pamiętam już, na co narzekałem, ale nie na fabułę, fabuła okej, no fabuła mi się podobała. Natomiast ja narzekałem na to, że oni od razu się nie zajmują tym. Tam narzekałem na to samo, że w tym sensie, że już w tamtym filmie uważałem, że film powinien się od razu zacząć od tego, że Predator jest zagrożeniem. I tu teoretycznie ten Predator się dość szybko pojawia, ale ponieważ on jakby jednocześnie się pojawia ze wszystkim, co musisz ogarnąć, gdzie tam są jeszcze gangi jamajskich wujdu, którzy mało tego, że oni są, wiesz, mają te swoje wszystkie rytuały, to jeszcze to są rytuały, które wyglądają jak te morderstwa tego Predatora. Ci Jamajczycy mają też dredy jak Predator, wyglądają po prostu jak Predator i to jest troszeczkę takie... Gdzie ja mam patrzeć? Dlaczego? Czy to jest jakiś wniosek mam z tego wyciągnąć? W sensie, czy to podobieństwo między Predatorem a tymi jamańskimi gangami
którą
jest
stronę
celowe?
Jest?
Czy to jest celowe, czy nie? Znaczy, przypadek nie sądzę, ale w jaki sposób ma być fascynujące dla mnie? Ale więc jest to problem. Jeszcze jest ta scena w metrze, która... Z jednej strony to jest wszystko fascynujące, bo to ma taki po prostu, to jest takie pulsujące, to jest takie mega, wiesz, palpitacyjne, A z drugiej strony...
No trochę tak, to jest dobre słowo opisujące tą scenę.
Masz
no.
ten moment, kiedy oni biegają po tym metrze i szukają kogoś innego, tak? Bo tam znaleźli jakiegoś kolesia i go śledzą.
Losową osobę w ogóle tak naprawdę.
Tak,
przecież.
I wtedy wszyscy nagle wyciągają gany i celują w siebie wzajemnie.
To była super scena.
Tak, to jest takie what the fuck. I tam ci mówią, ej, co się dzieje? Potem nagle gaśnie światło i się wpierdala jeszcze ten nasz predator i zaczyna wszystkich wyrzynać. Ja mówię, co tu się dzieje? Boże, co tu się dzieje? Zatrzymajcie ten pociąg, niech się coś wyjaśni. Po prostu.
Ale twardy,
jeszcze stroboskop.
Ale twardej babki nie zabił.
No bo twardej była w ciąży.
Była w ciąży.
Nie no, tutaj predator pokazuje troszeczkę takiej jakby... człowieczeństwa takiego.
Znaczy wiesz, no jest w ciąży, to nie
ma
można zabijać.
Ma swój honor, tak. Honor predatora, widocznie jest jakiś kodeks, który zabrania predatorowi zabijać tak. istoty w ciąży. No i jest tam kilka innych. Predator, którego nie widać, ci ludzie, którzy krzyczą, ci co biegają, ci co go gonią, ja po prostu już w tym momencie w tej scenie trochę odpadłem. Znaczy ona ma swój urok, ale za pierwszym razem oglądając to, po prostu oczy mi zaczęły boleć od tego wszystkiego.
Nie no, jak wyciągnęli wszyscy gnaty, to ja się po prostu
ale nie, no
tak uśmiałem.
Tak. Gnaty, to było śmieszne, bo to było Los Angeles 97 rok, nie? No, ale ta scena końcowa, bo to jest jakby, wydaje tak. mi się, że jakby najbardziej istotnym elementem tego filmu i tego, jaki ten film miał wpływ na późniejsze filmy i w ogóle na popkulturę też, to jest tak naprawdę ta końcowa scena, to zetknięcie się naszego głównego bohatera, policjanta Danego Glovera z predatorem, z którym no, udaje mu się całkiem nieźle tutaj, udaje mu się unieszkodliwić, odcina mu rękę i już rzeczywiście no, ta walka zaczyna być wyrównana, mimo że to nie jest Schwarzenegger. Swoją drogą, dlaczego Schwarzeneggera tu nie ma, to w jakimś wywiadzie Gary Busey mówił właśnie, że no bo Schwarzenegger to był z mojej ekipy 10 lat temu, jak żeśmy próbowali w jakiejś tam dżungli właśnie walczyć z tym predatorem i tam on zginął, ten bohater, i dlatego go tu nie ma. To jest wytłumaczenie Gary'ego Busey, ale wytłumaczenie prawdziwe jest takie, że Schwarzenegger w tym czasie kręcił Terminatora 2 i po prostu nie miał czasu kręcić drugiego, więc musieli sobie radzić bez niego. I dobrze, i to jest jakby...
Tak, dobrze, no, dla fabuły to jest
tak.
dobrze.
Bo mamy
dobrze,
inną postać, mamy innego bohatera, który w inny sposób do tego podchodzi, aczkolwiek też to zaczyna trochę iść w stronę taką, że no trochę nie wierzymy, dlaczego ten bohater... Jednak dużo jest farta w tym, jak on sobie radzi z tym predatorem, nie? Że,
no
jest,
no.
Że ta inteligencja jest trochę, ale jest też sporo farta, sporo takiego, że udało mu się. No i mamy to starcie, tak? Mamy starcie ostateczne, gdzie mamy naszego... Na statku. Pierwszy raz widzimy wnętrze kosmicznego statku predatora i po jakiejś dłuższej potyczce, podstępem czy nie podstępem, udaje się pokonać tego predatora i w tym momencie co? Pojawia się nagle coraz więcej predatorów i to wtedy wszyscy, wow, co? Więcej predatorów. Nie, a nie, jeszcze wcześniej, przepraszam, jak on wchodzi do tego oczywiście, jak wchodzi na statek i widzi kolekcję czaszek.
Czaszek.
I kolekcja czaszek i oczywiście co jest w tej kolekcji? Czaszka ksenomorfa.
Obcego.
I w tym momencie zaczyna się cała historia z crossoverem obcy versus predator. A przynajmniej no, zasugerowali, znaczy wydaje mi się, że
znaczy, to był taki
film.
Easter egg. No.
Tak, to był Easter egg wtedy. Wtedy to był Easter egg. Ej, zobaczcie, 20th Century Fox, możemy wrzucić tam czaszkę obcego. A potem oczywiście, potem czy w tym samym czasie powstawały komiksy Alien vs. Predator, no i w końcu powstały te dwa wybitne filmy, o których chyba nie będziemy mówić na razie.
Nie,
ale
nie będziemy o nich rozmawiać.
Chociaż mnie trochę kusi, jak teraz im bardziej wchodzę w lore tego Predatora, tym bardziej mnie kusi, żeby to wszystko zobaczyć. No więc to jest ważny easter egg. To jest jeden z pierwszych takich istotnych popkulturowo easter eggów, które jakby wiesz, przed wszystkimi Marvelami, kiedy mamy taki foreshadowing czegoś, czego w tym filmie nie dostaliśmy, ale dostaniemy później w komiksach, filmach, więc to jest ciekawe. No i potem on pokonuje naszego predatora i przychodzi cała gromada predatorów i wręczają mu pistolet. Taki rewolwer stary. Czy nawet nie, czy to jest rewolwer, no, jakiś taki stary pistolet. No,
pistolet z lat z XVIII wieku.
XVIII-wieczny. No. Jakiejś ważnej postaci. Potem nie wiem, czy dowiedziałeś się, co to za postać.
Nie zwracałem uwagi.
To jest
nie?
postać z komiksu, tylko teraz ja nie chcę zgadywać, mogę to sprawdzić w międzyczasie, ale jest to postać z komiksu o Predatorze, gdzie Predator walczy z jakimiś podróżnikami typu Magellan czy ktoś tam, jacyś po prostu explorers z XVIII wieku, którzy próbują odkrywać jakieś nowe wyspy i spotykają na jednej z tych wysp Predatora i on walczy z nimi wszystkimi i najsilniejszym przeciwnikiem jest kapitan tego statku i ponieważ wzajemnie darzą siebie szacunkiem, więc on wręcza ten pistolet Predatorowi, kiedy zostaje pokonany i mówi take it. I teraz w tym filmie Predator robi to samo, czyli komik musiał być wcześniej. Predator robi to samo, daje ten pistolet naszemu bohaterowi, mówi take it. I to jest takie, wiesz, no, znowu mamy ten merch kina i komiksu.
Taki
to jest fajne, nie?
Sposób.
I stereogramy.
Ale tak,
takie
nie, to w ogóle
zagrywki.
To jest w ogóle tak, że to samo zakończenie, jakby w dzisiejszym filmie, jak gdyby było takie zakończenie, to musieliby, ktoś by musiał usiąść i wytłumaczyć wszystko, co tam się wydarzyło, i najlepiej, gdyby ci predatorzy opowiedzieli całą historię swojej rasy, a tutaj w tym filmie to nie było ważne, po prostu zróbmy cool scenę, gdzie się tak. pojawią ci predatorzy i uznają, że ten policjant, który pokonał tego predatora, jest cool, więc nie zabijemy go, bo jest cool i puścimy go wolno, bo czemu nie?
Tak, jest cool, znaczy po prostu to jest taki, ten kodeks, że szacunek, pokonałeś, spoko, darujemy ci życie, damy ci trofeum i zostawimy cię w spokoju, tak, i spierdolimy. Więc i wrócimy tutaj, jak będzie znowu jakiś konflikt, jak będziecie mieć znowu problemy z jamańskim gangiem, to znowu wam będziemy jeszcze bardziej mieszać we wszystkim. No tak. Więc jest mnóstwo dobra w tym filmie, jest mnóstwo easter eggów, mnóstwo takich smaczków, które... Ten film jest, on jest taki ultra jakiś, nie? On jest, on jest po prostu z takim jajcem zrobiony, z taką werwą, z takim po prostu charakterem, którego trochę brakuje w tych dzisiejszych filmach akcji, nawet tych Predatora, gdzie to wszystko jest takie rozmyte, gdzie jest takie, no nie ma tego tej wyrazistości. Tu mamy takie wyraziste kolory, jeszcze mamy ten upalny Los Angeles, ten pot na czołach, to wszystko, wiesz, oni biegają w tym upale, w tych garniturach, to
wszyscy
się czuje
są spoceni.
Tak. Mamy tego Predatora, który na tym cokole wypatruje jak Batman swoich ofiar, po czym kiedy pokonuje tego szamana, bierze jego czaszkę i to pioruny walą w tył, w tle mamy ten budynek, jakiś tam istotny pewnie budynek Los Angeles i on tam ryczy, więc po prostu strasznie, strasznie over the top. I to jest super w tym filmie, ale no też przez to wydaje mi się, że no nie jest taki czyściutki jak ten pierwszy.
Nie jest może tak dopieszczony, ale wydaje mi się, że jest prawie na równi z tym pierwszym, jeśli chodzi. A tylko, że to jest śmieszne, bo to są inne filmy zupełnie.
Absolutnie.
Tak naprawdę. Mhm.
Inaczej. Innymi elementami, jakby inne elementy zawierają, ale na podobnym poziomie, chociaż ja uważam, że reżysersko jednak pierwszy film jest dużo lepszy, że tutaj troszeczkę reżyser się zgubił w tym i mamy mnóstwo super scen, ale jako całość to jest chaos mocny. Ja wiem, że on miał być, ale jest taki, no, że męczy, że ten film jednak trochę męczy. Natomiast to, co jest ciekawe, że jakby koncept sequela tutaj jest mocno nagięty, także to, co gadaliśmy, że ciekawe jest, zawsze ciekawe w sequelu jest to, na ile oni wyważą to, co znamy, z tym, co chcemy zobaczyć nowego. No tak. Chcemy i stare, i nowe, ale tym, co znamy i tym nowym, co chcemy zobaczyć. I ten film jest bardzo ciekawie, jakby ewidentnie przeważa tutaj nowość, ewidentnie przeważa nowe podejście, nowe postaci, nowe problemy, nowy setting, wszystko jest nowe, a z drugiej strony bardzo mocno, tak jak dlatego powiedziałem, ścisły sequel w tym sensie, że czuję, że to jest ten sam świat, że czuję, że to jest ta sama że to jest ten sam gatunek, no to nie jest ten sam Predator, ale że jest to kontynuacja tamtych wydarzeń, tylko w innym settingu, tak? I mamy inne zmienne, ale czuć ducha, że to nie tak, jest zupełnie, wiesz...
Inna rzecz, bo widzisz, że masz tę postać i wiesz, że jakby ta koncepcja tego, masz potwora, który po prostu poluje dla sportu, dla ludzi, tak? I to najlepiej, żeby to byli jak najbardziej wypasieni, jak najbardziej cool ludzie i ona nich poluje. I tylko, że zamiast w dżungli i wojska, to mamy gangi
więc
policjantów.
Wydaje mi się, że gdyby reżyser był bardziej tutaj wybrany, no lepszy reżyser po prostu, bo Stephen Hopkins to jest reżyser, który on robił w tych latach 90. całkiem okej te takie akcyjniaki typu ten Blown Away z Jeffem Bridgesem i Lee Jonesem, gdzie wybuchają bomby i to było okej, to był okej film. Ten Duch i Mrok później już o tych lwach, które atakowały na początku XX wieku jakieś kolonijne wioski, no to to są okej filmy, natomiast to nie jest nic wybitnego, ale to one miały bardzo taki bardzo prosty zamysł, tak, że mamy i prosty setting. Mamy kolesia, bomby gdzieś tam podsadza i trzeba go znaleźć, a drugi film to jest o tym, że lwy atakują wioskę i trzeba je zabić. Koniec. A tutaj masz po prostu 10 tematów wszystko. Naraz. Tutaj masz wszystko. Tu masz po prostu wszystko. Wszystko wszędzie naraz. To jest Predator 2. Ale jestem zadowolony z tego.
Ja też jestem zadowolony i to się ceni.
Czekają nas kolejne Predatory wkrótce, a tymczasem nasza, myślę, że też niespecjalnie chyba długa, ale spoilerowa może od razu pogadanka o Thorze. Thor Love and Thunder. Taikiego Waititi, czyli kolejny, czwarty Thor. Co sądzimy o czwartym Thorze? Wiesz co, powiem ci tak, ja ten film widziałem już jakiś czas temu, byliśmy dzień po premierze, więc to jest tak, że ja dużo pozapominałem z tego filmu, bo on jest taki...
Znaczy nie,
jest tak, to jest dobra zabawa w kinie, to jest to się
tak,
dobrze,
to
przyjemnie
ogląda,
spędzasz
jest
czas.
Przyjemnie, są kolorki, nie ma kolorów.
Natomiast są nawet jakieś ciekawe tematy poruszone, natomiast zapominasz o nim szybko i zapominasz i troszeczkę on jakby ulatuje szybko, dlatego że jest on jest tak lekki w swojej formie, on jest tak humorystyczny i tak nie traktujący siebie na serio, a jednocześnie poruszający dość poważne problemy, bo tam jest ciężka choroba, bo tam jest kwestia śmierci, kwestia poświęcenia, kwestia tego, co jesteśmy w stanie zrobić dla miłości. Więc te wszystkie takie ciężkie tematy ujęte w tej formie bardzo takiej lekkiej, komediowej mocno, sprawiają, że ani ta komedia za bardzo nie działa, ponieważ te ciężkie tematy ją ściągają, ani te ciężkie tematy nie działają, ponieważ ta komedia za bardzo je unosi do góry i przez to film traci charakter trochę. No to jest niestety ten problem. Jeżeli chodzi o ton taki strukturalny, to ten film troszeczkę brakuje.
Nie wie co robić tak naprawdę.
Brakuje mu jakiejś drogi konkretnej.
Decyzyjności jakiejś, jaki on chciałby ostatecznie być, tak? No bo jest to prawda. To jest film, siadasz w kinie, dobrze się bawisz, są krzyczące kozy. Są głupie dowcipy, masz tyłek Hemswortha, który tutaj się pojawia. No to są super rzeczy. No nie wiem, ja na przykład się zaśmiałem, jak Melissa McCarthy grała Hel w tym nowym.
Dla mnie to już za bardzo SNL-em zaleciało, tak już zbyt.
Ale mocno. Nie, ale do Lasie dla mnie to było takie, że. Oni oni chcieli pokazać, że to jest SNL, nie? Ale.
Tak, ale.
Tak, ale wiesz, to było tak, że wiesz,
to był żart
z poprzedniego filmu. Był Matt Damon i oni tam już odgrywają, to już wiesz, że czajesz o co chodzi i myślisz sobie, zaraz się pojawi Hel i myślisz sobie, ja będę taki, kurde, kogo tam wstawią, ciekawe kto tam wyjdzie. I Melissa McCarthy się nie spodziewałem, absolutnie się to takie.
Tam jest kilka takich cameo, których się nie spodziewałeś chyba. Chyba, że się mylę, ale wydaje mi się, że tam jeszcze parę razy się pojawia postać niespodziewana i niespodziewany aktor, ale kurczę, może tak sobie teraz to...
Bo tam, co, Russell Crowe się pojawił, jest, ale on był w trailerach.
On jest jakby jedną z postaci, tak, to nie jest jakiś tam cameo w tle. Ale okej, dobrze, może nie, może mi się wydawało, że tam miał być Jeff Goldblum, ale go wycięli.
No.
Co jest? I to od razu film po prostu traci.
Zero, koniec, nie oglądaj.
To jest tak, z tym pierwszym Torem, ja już to mówiłem, miałem problem z tym pierwszym Torem, z trzecim Torem, pierwszym Torem Waititiego, czyli Ragnarok. Miałem problem taki, że Waititi jest... generalnie moim zdaniem on jest lepszy w dramat niż w komedię, ale on strasznie chce tą komedię robić, więc tej komedii robi więcej niż tego dramatu, ale ilekroć robi dramatyczne sceny, to one są świetne, a ilekroć robi to komedię, to jest hit and miss, to są czasem śmieszne, a czasem nieśmieszne rzeczy. I ten sam problem miałem z Thorem Ragnarokiem, który mam tutaj, więc jakby to nie jest coś, co mnie tutaj jakoś negatywnie zaskoczyło. Natomiast rzeczywiście jest tego trochę więcej, więc jakby jeszcze większy tu jest z tym problem. Wiesz, strasznie mi się podoba to, że ten film jest wizualnie ciekawy i ma ciekawe pomysły. Na przykład pomysł z tym młotem, który się rozpada i uderza wszystkich przeciwników i z powrotem jakby się scala. Super. Jest kilka sposób poruszania się tego Gora, czyli Christiana Bale'a, który się...
Ale Gore jest po prostu, moim zdaniem... Gore jest super. Znaczy, jeśli chodzi o Gore jako samą postać, to jest ciekawe, bo to jest taki idealny przykład tego, że prosta motywacja Villana, tak? On chce się zemścić, on ma jakiś cel, ktoś dał mu do tego środki, on po prostu brnie w to i to robi. No i to jakoś specjalnie skomplikowana postać nie jest, ale pokazuje, że taki prosty koncept działa, szczególnie w takich filmach, ale to, co Christian Bale robi z tym gościem, to jest po prostu turbo super, bardzo
jestem
mi się podobało.
Jestem w szoku, jak bardzo kartunowy jest Christian Bale grając tego Gora, jak bardzo mimiką gra, jak bardzo, wiesz, po prostu wszystko, cała twarz jego gra tutaj, to jest super. I on się bawi, widać, że się bawi świetnie
tak,
tą rolą.
Bardzo się dobrze tym bawi. W ogóle te sceny, jak się pojawia w tym czarno-białym świecie i tak naprawdę tylko niektóre tam elementy się świecą i nadają kolor.
Jak się pojawił czarno-biały świat, to pomyślałem sobie, kurczę, cały taki film obejrzał w ogóle, bo to takie było ładne.
Ładnie kontrastem tam robili. Ja liczyłem, że zrobią taki meta przekaz i zrobią nagle 4-3 ten ratio, tak jak na przykład w starych telewizorach, czy tam w starych filmach.
O, no. Można byłoby się po tym pobawić. Wydaje mi się w ogóle, że ten film bardziej nam mówi, że jest takim nawiązaniem do kampowego z fantasy lat 70., 80., niż czasem jest. To znaczy, ponieważ ten film zawiera dużo różnych elementów, ma te bardzo dramatyczne elementy, ma właśnie tą czerni biel, która jest w ogóle jakimś Bergmanem tutaj wrzuconym nagle, i te fonty, które są takie, i ta muzyka w ogóle Guns N' Roses, która ma być tym kampem, i oczywiście nawiązania do Flasha Gordona i do tego kampowego fantasy, to wszystko jest taki miszmasz. Znaczy to nie ma tej jednej drogi i to moim zdaniem na tym trochę traci. Znaczy na przykład pierwsza scena walki to jest taki ultra kamp i to mi się strasznie podobało, ale potem niektóre te sceny walki są trochę bez pomysłu, że są trochę takie... Czy ta sceneria nie jest ciekawa, czy jakby sposób pokonywania tych przeciwników nie jest
za ciekawy? Tak, no jak jest walka z Gorem, tak, no to się fajnie to ogląda, bo jest zupełnie, ma inny zestaw, tam umiejętności jakoś się potrafią tym wszystkim bawić i to fajnie inscenizować to, że on jest w stanie jakby obezwładnić wszystkie te głównych bohaterów tak naprawdę nie używając rąk w żaden sposób.
On jest taki trochę Scarlet Witch tutaj.
Scarlet Witch, no ale potem dostają dzieci, później na przykład dostają supermoce Thora i też jest całkiem zabawne. Trochę głupie, ale zabawne, tak, że to w jakiś tam sposób.
No tak, więc no to jest taki, no, są fajne momenty, są niefajne. Mi się bardzo podoba oczywiście ten dramatyczny wątek, czyli wątek...
Ten motyw, ale właśnie Jane. Natalie Portman, która jest tam chora i jakby że jakby ona jest, że pokazuje ją jako taką postać, która nie robi tego, że chce przeżyć jak najdłużej, tylko chce jak najlepiej przeżyć te jak ostatnie najlepiej. Chwile tak. swojego życia. Taki fajny dylemat moralny, który, no i to jest taki dość życiowy dylemat moralny, który się dość często pojawia, znaczy często się pojawia w prawdziwym życiu, ale jakoś w powieściach się czy historiach, które opowiadam, nie za bardzo.
Tak, no właśnie, no to znowu tu widzimy, że to wyczucie dramatyczne jest świetne Waititiego i on to już pokazał w Jojo Rabbit i w Jojo Rabbit też najmniej mi się podobały elementy humorystyczne, a najbardziej te dramatyczne. I...
Ale w Jojo Rabbit humor pomagał dramatowi.
Tak, znaczy generalnie, bo to jest ten cały jakby koncept taki Waititiego. Ja będę was rozśmieszał, a potem wam walnę w mordę takim dramatem, że się, wiesz, że dostaniecie po prostu zawrotu w głowy. Ale to nie zawsze działa dla mnie i na mnie, dlatego że ten humor nie jest dla mnie wystarczająco rozpraszający. Znaczy inaczej, on mnie rozprasza, ale w takim złym sensie, że to nie jest dla mnie aż takie zabawne, więc nie ma tego kontrastu z tym dramatem. Ja bym wolał subtelniejszy humor, który by nas utrzymywał w tym takim duchu takiej lekkiej przygodówki, która jest zabawna, a potem walnąć, jakby mnie walnął jakimś mocnym, dramatycznym elementem, to wtedy by to lepiej zagrało. Mhm. A jak jest taki humor właśnie SNL, czy humor taki, no najlepszy przykład, znaczy najgorszy przykład w tym filmie, jeden z najgorszych, to jest scena, kiedy ta Walkiria woła Jane, że muszą już się zbierać i że ona już jest gotowa i pokazuje jej bronie, jakie ma. I tu pokazuje jej jakiś harpun, tu pokazuje coś i po czym pokazuje coś, co wygląda jak granat, a tymczasem to jest boombox. Nie, Waititi, to nie jest. Znaczy to jest niskie. Znaczy to jest tak niskie, że to jest
to jest taki dowcip, który 40-latek chce powiedzieć, to jest dad joke. Cool,
to jest dad joke takiego Waititi, który ma już tam koło 50 i jego to bawi, tak? Ale może młodszego widza nie bardzo. No to są takie rzeczy, które po prostu mnie bardziej rozpraszały w zły sposób niż wciągały w tą fabułę i sprawiały, że ten dramat lepiej grał.
No. Ale cóż, no, z drugiej strony pamiętajmy, że to jest film, który jest cool, tak? Są cool sceny, cool rzeczy się dzieją, są cool sceny, jest cool. Cały czas ten film próbuje być jakby przeskoczyć samego siebie, cały czas próbuje i jest
Crow?
To fajne, tak? No.
A, ja uważam, że to był highlight. W tej, jak zbiegał w tej spódniczce w todze i ją podnosił. No po prostu, cudo. Russell Crowe jest
się bawił tym
highlightem, tak.
Ale bardziej mi chodzi o to, że mi się wydaje, że w Ragnaroku oni bardziej budowali do tej epickości, tak? A to już od niej zaczynali, tak? To już ta bitwa sama, już tam były te sceny slow motion, gdzie on tam wyskakuje, tak. Te pioruny są w niej. I że w tym filmie jakby... Już jakby zaczęli od tego i próbowali utrzymywać cały czas ten poziom, co nie? Zamiast budować do tego już epickiej walki z muzyką, tak?
Tam jest to na początku wprowadzenie, gdzie Kork opowiada wszystko, co się wcześniej tak. wydarzyło, po prostu w jakimś tempie takim ekspresowym, a potem przechodzimy już stricte do walki. No tak, znaczy, kurczę.
Ale te sceny były cool, no było cool.
Tak,
to, no było
ja, to
cool.
Wszystko było cool i to
no
wszystko
fajnie,
jest
i to
bardzo...
było fajnie, to się fajnie ogląda.
To się fajnie ogląda. To jest jakieś, to jest widać, że jest to film tego reżysera, że to jest inne niż inne filmy Marvela i właśnie to jest też taka kwestia, jeszcze takie pytanie na koniec. Czy dla ciebie, w przypadku tych Marvelowych filmów, czy dla ciebie ważniejsze jest to, żeby była ta spójność fabularna, która nawet na rzecz, powiedzmy, mniejszej wyrazistości wizualnej i narracyjnej tego, ale żeby wszystko się łączyło ze sobą, żebyś miał tą całość, czy niezależne filmy, które jakby one nie są aż tak ładnie, nie łączą się w to jedno uniwersum i w ten jeden cykl, ale są niezależnie zawsze jakieś i nawet być może są gorsze od tamtych poprzednich, w tym sensie, że to jest takie, wiesz, próbowanie i nie zawsze się trafi odpowiednio, ale eksperymentują więcej.
Ale to jest właśnie, ale, no wiesz, ale to jest takie pytanie, co zawsze się na przykład, mi się Eternalci tak naprawdę podobali, bo to był jakiś inny zupełnie film. Tak. Ten Ragnarok jest jednym z najlepszych filmów, bo też w końcu był jakiś inny, był jakiś bardziej autorski. W ogóle te bardziej autorskie są po prostu lepsze, tak? No bo są jakieś, ile można w końcu oglądać tych samych kapitanów.
No ale, tutaj, ale jednak jest to ryzyko ze strony studia, który chce, żebyśmy chcieli więcej, żebyśmy czekali na kolejny odcinek.
Tak, ale to jest, ale wiesz...
A żeby na końcu był ten wielki epic finale, nie?
Ja bym najbardziej chciał, żeby już Marveli więcej nie było i żebyśmy w końcu wydali te pieniądze na inną franczyzę i nawet nie na franczyzę, tylko na inne filmy, tak?
Albo na pomaganie dzieciom biednym.
Nie, róbmy filmy, tak? No, niech wezmą te pieniądze, które wydali na te filmy, znaczy nie, na jeden taki film, niech podzielą je na pięć i niech zrobią, każdemu dadzą autorski kino, komu, wiesz, zrobią pięć filmów za to, czy to jakieś science fiction, czy to jakieś inne, jakieś fajne rzeczy.
Różne pomysły, gatunki, tak.
Żeby były różne gatunki, a niech to, niech już kończą to, już mam dosyć trochę tego tak. Marvela. Już mnie po prostu, męczy mnie trochę, że to kino to jest Marvel i to kino superbohaterskie to po prostu mnie już męczy. Ja bym chciał, żeby to już poszło sobie spać. Oczywiście jak na przykład, no nie wiem, na czym tam ostatnio byliśmy, tam jeszcze było Shang-Chi, no to już była taka nuda, no Black Widow to była porażka tak naprawdę, jak się już patrzy z jakiejś tam perspektywy. Na przykład, ale zobacz na seriale, ten Winter Soldier, ten Falcon Winter Soldier, najmniej mi się podobał, podobał mi się Loki, który był zupełnie inny, by też był wywany pomysłowo. Podobało mi się, no Moon Knight też mi się podobał, tak? Ale na przykład Miss Marvel, która już wchodzi znowu w tą, to już też jakoś siada, także rozumiem, dlaczego to robią, wiem, dlaczego tak się dzieje, ale niestety, jeśli chcemy pójść na wysokobudżetowe blockbustery, to jakoś niestety 40% ich to są Marvele, co jest.
Niech Marvel skończy marvelować po prostu.
Tak.
To znaczy, niech to będą niezależne filmy, lepsze, gorsze, ale jakieś, ale konkretnego reżysera z jakimś autorskim sznytem i niech pamiętamy te filmy, bo tego Thora będziemy, znaczy, okej, dobra, mówiliśmy przed chwilą, że zapomnieliśmy o nim, ale wizualnie są momenty, które się zapamięta z tego Thora. I w ogóle w tej czwartej fazie widzę, że jest troszeczkę pójście w tą różnorodność, tak? Bo mamy też przecież tego Doktora Strange'a od Raimiego, którego ja zapamiętam, jako jest u mnie w topce już tego półrocza ulubionych filmów, tak? Czy właśnie jak Eternals, który był też nie jakoś do końca udanym, ale był jakimś filmem. I to, co...
Tak, był jakiś, myślę, no był bardzo ładny, to... był jeden z najładniejszych filmów tych Marvela, bo miał najładniejsze zdjęcia w ogóle ze wszystkich. Tak,
tak, tak. No więc to, co było, wiesz, zapamiętamy to, co jest inne, zapamiętamy to, co jest wyraźną jakąś pieczęcią reżysera,
jest jakiś,
a nie jeden serial, w którym po prostu dzieją się rzeczy. Ostatnio z Magdą, znaczy Magda sobie powtarzała Civil War. Film, który jest... działając jakby w obrębie tego wielkiego, tej wielkiej jednej fazy, tak, która ma się zakończyć Avengersami, to on działa, bo mamy ten konflikt, mamy to wprowadzenie takiej postaci, mamy zawiązanie tego konfliktu, który to potem będzie miał sens w innych filmach i to wszystko działa. Natomiast jak na to patrzysz jako na film, to naprawdę to się ciężko ogląda, bo jak już znasz tą historię, już wiesz, co się wydarzy, to wizualnie to jest żadne, inscenizacyjnie to jest takie no znośne i naprawdę tylko to leci na tym konflikcie. To jest jakby takie mocne przywiązanie do tej fabuły, która jest też częścią większej fabuły, a jednak zapomnienie trochę o tym, że to jest kino, że to jest film, że oprócz tej fabuły, które okej, chcecie, macie pomysł na jedną długą historię poprzez różne filmy, spoko, ale pamiętajcie o tym, że ten film niezależnie też musi się bronić, a przynajmniej powinien się bronić, tak? No dla nas, fanów kina, ale, to jest błąd. Dla ludzi, którzy po prostu chcą serial, pewnie tego nie zauważą.
Ale pamiętaj też, że nawet te filmy zaczynały od takich filmów dość autorskich, no bo przecież... To John Favreau tak naprawdę zrobił konstrukcję współczesnego, tego klasycznego filmu o superbohaterach, który wcześniej nie był jakby wytworzony z Iron Manem, także
tak.
To oni stworzyli tą jakby tą procedurę tego, no, tą procedurę tworzenia tego filmu i struktury, tak, jakie on musi posiadać. I jakby już po prostu zrobili.
Wtedy to było oryginalne.
I wzięli, tak, bo i wtedy to było oryginalne, wtedy to było jakby to, tak? Ten, wiesz, masz dość wyrazistą postać przeciwnika, masz postać głównego bohatera, który ma jakiś problem i próbuje jakoś to przezwyciężyć. Masz taki humor, który polega głównie, znaczy to też jest trochę dziwne w Marvelu, że większość humoru polega na one-linerach i takich.
Ale w przypadku Ironmana to działa, tak, bo to jest taka postać.
To jest taka postać. To wszystko działa i oni jakby wzięli tego Ironmana i potem rozciągnęli go na 30 filmów, tak, czy nawet więcej, już tak, nie wiem ile, tak? I jakby cały czas ta struktura jest, ale nadal ona była autorską strukturą, bo mi się wydaje, że mógłbyś wziąć i jakby zastanowić się nad strukturą elfa i udowodnić, że gdyby nie elf, to filmy Marvela nie wyglądałyby tak jak dzisiaj. Bo to powstało, jakby wzięli autorskie kino i zblendowali je tak, żeby robić pozostałe filmy.
Pamiętaj, że mówisz o Jonie Favreau, który potem zrobił Króla Lwa, więc...
Ale... No tak,
on
ale
też,
to,
moment... to wiesz, Jon Favreau to też nie jest wielki autorski twórca, tylko to jest twórca, który
ale
wtedy...
Ale jakiś tak...
Punkt wyjścia miał ciekawy, miał swoją wizję i ona potem rzeczywiście została... Ale to jest no, taki... Zdarzały się perełki pod tytułem Strażnicy Galaktyki... Wciąż mój ulubiony Marvel chyba, ale generalnie to było taka rozprasowana jedna historia w jednym stylu robiona, a teraz w tej czwartej fazie próbują, szukają czegoś nowego i to jest tak, że no jest to ryzyko, że stracą część publiki, tak, która już nie zgubi się w tym wszystkim, tak, bo jeszcze są seriale, jeszcze jest to wszystko. Ale może w tym jest jakiś dalszy plan taki, że okej, ale my mamy te filmy pamiętać, mamy do nich wracać, mamy włączać Disney Plus i chcieć obejrzeć sobie chociaż nawet jedną scenę w tym Torze czy Doktorze Strange'u. To jest, myślę, wartościowe bardziej i bardziej no takie dbające o tego...
Konsumenta, jakby, którego...
O wartość, tam, który... o konsumenta, który kocha też język kina.
Tak, ale mnie zastanawia na przykład problem taki, że wyobraź sobie, że są ludzie, którzy mają, nie wiem, 15-16 lat i nagle muszą pójść do kina na blockbuster i muszą obejrzeć 20 filmów, żeby wiedzieć, o co chodzi. Co może być problematyczne, tak? No bo, no...
No nie, no wiesz, dla nastolatków wakacje, co za problem. Ostatnio była prośba, koleżanka Magdy z pracy prosiła mnie, żebym jej wypisał po kolei, jak oglądać wszystkie Marvele. Ja mówię, kurczę, no to jest w internecie, to można, wiesz, to można sobie wystukać i sobie...
Po kolei, no.
Znaleźć. I zacząłem, i mówię, Magdzie, no zobacz, i stukam, nie? I tam jest in order, nie? I patrzę, zaraz, to nie jest ten order, nie? O co chodzi? I tymczasem, o co chodzi? Większość filmów, większość tych artykułów pod tytułem jak oglądać w kolejności filmy Marvela, to jest...
Nie są w kolejności.
Chodzi o kolejność czasu, czyli na przykład najpierw oglądasz Kapitana Amerykę pierwszego, bo to są lata 40, potem oglądasz Kapitan Marvel, bo to są lata 90. Czyli chodzi o chronologię wewnątrz uniwersum, a dla mnie chodzi o chronologię filmów.
Tak.
I teraz myślę sobie, Boże, ja chyba muszę teraz chronologicznie wszystkie 22 filmy
obejrzeć. Nie ma zamiaru. Ja nie wiem, może jest jakiś film tego Marvela, który przegapiłem, ale wydaje mi się, że to nie jest takie, to nie ciągnie mnie do tego, żeby to wszystko...
Ale do jakiego filmu byś wrócił? Jakby z tego, z tych wszystkich filmów, pomijając ostatnie kilka, pomijając czwartą fazę, z poprzednich filmów, do którego byś wrócił teraz, tak jakby pierwszy, który ci przyjdzie do głowy?
Nie wiem, trudno mi pomyśleć, tak naprawdę powiedzieć, bo to żaden, znaczy no wiem, no to jest ten Ragnarok, no bo on jest spoko, są Strażnicy Galaktyki, ale to jest taki film, który nie chce mi się wracać do nich za bardzo, to nie są takie filmy, że to nie są takie filmy, które w jakiś sposób mnie przyciągają tak bardzo, żeby je chcieć obejrzeć, bo to jest takie tempo, obejrzeć następne. Nie ma takiego, może bym Iron Mana sobie pierwszego obejrzał jeszcze raz, bo dawno go, no to naprawdę już nie widziałem go w fest lat, tak? No to może...
Trójkę, Iron Man 3, Shane'a Blacka. No ale tak, jak nie mówisz, no to ja na przykład Strażników już pierwszych, bo zdecydowanie chyba jednak wolę pierwszych, widziałem ze trzy razy już, na przykład.
Ja nie, nie, nie.
Mi się przyjemnie wraca. To jest jedyny absolutnie Marvel, do którego mogę wrócić w każdej chwili z przyjemnością.
Ja chyba dwa razy widziałem tylko Winter Soldiera, ponieważ kiedyś u rodziców siedziałem i leciał w telewizji.
No oczywiście, to jest jakby inna rzecz, tak? Ale jakby sam z siebie, żebyś miał włączyć, no to
raczej nie.
W moim przypadku to chyba tylko Strażnicy.
Szczególnie, że wiesz, mam znajomych, którzy wiesz, siedzą i oglądają te filmy, tak? Wiesz,
po kilka razy,
ja no po prostu no... Nie wiem, czy jak... Nie, no mówię, poza tym jednym Winter Soldierem to żadnego... Chociaż to ładnie, to fajnie była te sceny akcji w tym Winter Soldierze zrobione. No.
Ładnie.
Nie zmienia faktu, że to nie była moja decyzja, tak, żeby to obejrzeć. Ale mam Disney+, Plus, to może kiedyś będę na tyle szalony i będę miał, tak wiesz, obejrzeć sobie tak... Wiesz, siadasz jednego dnia, robisz sobie tydzień wolnego i codziennie napierdalasz wszystkie filmy Marvela i potem jeszcze seriale walniesz sobie. I tak to przeżyć. Bo podobno jest bardzo śmiesznie, jak się ogląda, bo te pierwsze filmy wszystkie działy się w obrębie tam chyba jakiegoś tygodnia i to było, że był to jakiś straszny, posrany tak. Tydzień, tak? Że to można podobno jakoś tam oglądać w jakiś dziwny sposób, żeby się okazuje, że to bez sensu jest wszystko.
Szalony tydzień.
Ale no, na pewno nie.
Słuchaj, następny cykl Marvelocok. Nie. Ale to dopiero na koniec czwartej fazy. I wtedy wszystkie filmy od samego początku do końca czwartej fazy. Ja tak czuję, że tak będzie. W odpowiedniej chronologii, pamiętaj. No to czyli co? To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnają się z wami Kajetan
i Paweł.
Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.